Marek Lewandowski, dyrektor Hospicjum Świętego Kamila w Gorzowie, bo o Stowarzyszeniu Świętego Kamila, które prowadzi tę placówkę, dzisiaj będziemy rozmawiać. Stowarzyszenie działa od 1993 roku. Jak mówią sami o sobie, wszystko zaczęło się od grupy zapaleńców, którzy stwierdzili, że taka działalność, a później także taka placówka jak hospicjum jest w Gorzowie niezbędna.
Tak rzeczywiście było. Pomysł został kupiony od Cecily Sanders, która jako prekursorka tego ruchu hospicyjnego kilkanaście lat wcześniej w Londynie wbudowała pierwsze w świecie hospicjum. Przy czym tamta placówka i idea powstania tej placówki związana była ze stuprocentowym wolontariatem. Cecily Sanders ze środków, które zebrała na całym świecie, wybudowała duże hospicjum i utrzymywała je z datków, z darowizn. Ta idea została przeniesiona na grunt także Polski. Zaczęły się rozwijać 30 mniej więcej lat temu, 25, nasze 24 hospicjum lata temu powstało, jako takie echo, odzew na tamto, powiedzmy sobie uczciwie, wezwanie. Róbmy coś z tymi, którzy umierają w dużych cierpieniach, w dużych bólach i nie ma się kto nimi zająć. Traktowani są jak wszyscy pozostali chorzy, a jednak jest to specyficzna grupa chorych, ponieważ ich cierpienie trwa wiele miesięcy i sam proces odchodzenia z tego świata też wymaga pochylenia się nad tymi ludźmi. Stąd też opiekę tę nazwano paliatywną, czyli wszechstronną, łącznie z opieką duchową, psychologiczną, medyczną, socjalną. Tak to zostało przeniesione, jak powiedziałem, także na nasz grunt i w takim kształcie powstało hospicjum Świętego Kamila. W 1993 roku jako hospicjum domowe. Nie było jeszcze tego budynku, w którym w tej chwili ma swoją siedzibę oddział stacjonarny, fizjoterapia i kilka innych jeszcze form działalności hospicyjnej. Ten budynek został przekazany dopiero dwa lata później i od wtedy zaczęło się hospicjum stacjonarne. Przy czym w tych pierwszych latach też działalność opierała się tylko i wyłącznie na działalności charytatywnej. Zarówno lekarze, pielęgniarki, zespół jeżdżący. To była działalność charytatywna, nieodpłatna. Później pojawiły się formy odpłatności, ale na tę odpłatność poprzednicy moi, głównie siostra Michaela, zbierała środki na ich wypłaty, na przykład od sponsorów, od darczyńców. Do momentu, aż około 20 lat temu, obecny Narodowy Fundusz Zdrowia zdecydował się na przyjęcie nas do grona tych, którzy są wykonawcami usług medycznych na rzecz pacjentów. Od tamtej pory zaczęło się finansowanie. Przy czym to finansowanie nigdy nie było na właściwym poziomie. Nie wiem, kto dokonywał sprawdzenia, jakie koszty są ponoszone, czy mają być ponoszone. Borykamy się ze spadkiem tamtego myślenia do dzisiaj, ponieważ do dzisiaj nie ma środków w takiej wysokości, które by były w stanie zagwarantować stuprocentowe pokrycie kosztów takiej placówki. Prowadzimy trzy hospicja, przynajmniej tak to jest od strony formalnej zapisane. Oddzielnie jest kontraktowane hospicjum domowe, oddzielnie hospicjum domowe dla dzieci i oddzielnie hospicjum stacjonarne. W sumie ponad 12 tysięcy osób przeszło przez hospicjum. Praktycznie każda rodzina albo miała kogoś w hospicjum, albo wśród jej znajomych ktoś przez to hospicjum przechodził, więc ta styczność była. I raczej była i jest odczuwana jako, tak jak powiedziałem, dobrodziejstwo, czyli miejsce, w którym otrzymuje się konkretną pomoc. Z mojego punktu widzenia ta pomoc jest na miarę naszych możliwości, ale na miarę możliwości także ludzkich. Nie robimy nic nadzwyczajnego. To nie jest anielska działalność, to nie jest nadzwyczajna, nadprzyrodzona działalność. Ona jest zwykłą działalnością, zwykłą pracą, tylko bardzo blisko tych ludzi, którzy potrzebują ciepła, empatii, zwykłego podania ręki, większego zatroskania. Mam wrażenie, że, a nawet pewność, że ilość osób personelu przybywających na jednego chorego jest u nas dużo większa niż na przykład w jednostkach szpitalnych, co też nie pozostaje bez znaczenia dla chorych. Jest także opieka psychologiczna, fizjoterapia, więc jakby poprawianie tego samopoczucia osób chorych, co często widoczne jest u niektórych, trafiają do nas w złym stanie i przynajmniej na jakiś okres czasu wyraźnie następuje poprawa ich zdrowia, a więc i samopoczucia także. Stąd pewnie te pozytywne odniesienia.
Rozmawiając o działalności hospicjum, nie sposób nie wspomnieć o osobie siostry Michaeli Rak, która, jak się wydaje, spowodowała, że o działalności działalności hospicjum, ale także o jego problemach zaczęto mówić głośno.
Siostra Michaela była jedną z kilku osób, które zarządzały, tak jak ja w tej chwili na jej miejscu, placówką hospicyjną. Jej osobowość była na tyle silna i widoczna na zewnątrz, że hospicjum było postrzegane jako siostra Michaela. Tak naprawdę przez cały czas było tak, że to stowarzyszenie powołało hospicjum. Stowarzyszenie posiadało cały czas osobowość prawną, nie hospicjum. Tylko poprzednie zarządy, wtedy kiedy siostra Michaela była kierownikiem placówki, pozwoliły działać siostrze, bo siostra była dynamiczna i potrafiła wiele załatwić. Stąd była wszędzie widoczna. Teraz jest troszeczkę inaczej, dlatego że prawo się zmieniło. Nałożyło na zarządy stowarzyszeń dużo większą odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność materialną, która wiąże się z odpowiedzialnością każdego członka zarządu, odpowiedzialnością osobistą. Odpowiada własnym majątkiem. W związku z tym akcenty musiały zostać przeniesione gdzie indziej. Jeżeli zarząd stowarzyszenia ponosi taką odpowiedzialność, to musi też mieć wpływ na procesy, które w takiej jednostce zachodzą. Stąd siłą rzeczy trzeba było dokonać, tak jak powiedziałem, przeniesienia niektórych akcentów, ale także pokazywać zarządowi, że ma swoją rolę do spełnienia, ważną rolę. I to, że nie jest możliwe dzisiaj prowadzenie takiej placówki hospicyjnej w ramach stowarzyszenia bez ścisłej współpracy kierownika placówki, w tym przypadku dyrektora hospicjum, z zarządem. I taka współpraca w tej chwili ma miejsce. Zmieniły się także warunki, bo ja już nie muszę jeździć po firmach, żeby pożyczać pieniądze na wynagrodzenia. Wszystkie te akcenty finansowe związane są z Narodowym Funduszem Zdrowia, z pozyskiwaniem środków w ramach zbiórek publicznych akcji Pola Nadziei 1%, a także jesteśmy aktywni, piszemy do różnego rodzaju przedsiębiorstw, organizacji, osób, które mogą nas wesprzeć. Nie pokazujemy tego na zewnątrz, ale ten 1 000 000 złotych w ciągu roku musimy zebrać i zbieramy, udaje nam się.
Prowadzicie etapami także rozbudowę hospicjum.
Tak, o tym myśleliśmy już od dawna, w zasadzie od kiedy tutaj przyszedłem, czyli 7 lat temu już. Fizjoterapię musieliśmy poszerzyć, chcieliśmy i to zrobiliśmy już 3 lata temu. Mamy w swojej opiece dzieci osierocone. Taki program został wywołany w hospicjum w 2009 roku, który nazywał się Jaskółką. Do dzisiaj tak pozostał, została świetlica Jaskółka. Dzieci wraz z opiekunami musieli się troszeczkę tułać po innych działach i czekać na to, aż zostanie zwolnione miejsce. W tej chwili mają swoje 2 pomieszczenia, bardzo ładne, nowoczesne, nowocześnie wyposażone, ku radości dzieci i rodziców. Natomiast na drugą część rozbudowy czekamy cały czas. Staraliśmy się o środki finansowe z Unii Europejskiej poprzez zarząd województwa. One zostały nam przyznane. W styczniu została podpisana umowa. No i na razie stoimy, czekamy na weryfikację przez Urząd Marszałkowski, dokonanego przez nas wyboru wykonawcy. No nomen zgłosił się jeden wykonawca, więc wydawało mi się, że ta procedura będzie bardzo prosta. Widocznie tak nie jest, bo już minął miesiąc, jak czekamy na to naciśnięcie zielonego guzika. Wykonawcy tak samo, grożą nawet zejściem, czy w ogóle nie wyjściem na budowę. Mają pracowników, muszą tych pracowników utrzymać, zapewnić im front robót, a my się z kolei denerwujemy, że przed zimą możemy nie zdążyć, a zima dla nas, jeżeli chodzi o prowadzenie prac budowlanych, byłaby klęską, ponieważ jest to praca na żywym organizmie. Hospicjum, które chcemy rozbudować w części szpitalnej, działa przez cały czas i nie będzie wyłączone.
Co jest największą przeszkodą, z jaką stowarzyszenie musiało sobie poradzić?
Cały czas hospicja w Polsce, zwłaszcza te, które próbują dochować tej idei hospicyjnej, nie idą w komercję, krótko mówiąc, czyli nie chcą zarabiać na tym, tylko chcą działać non-profit. Mianowicie to, że prawdopodobnie przyjęto, to jest moja teza, przyjęto, że te hospicja powstawały głównie przy parafiach, przy kościołach, przy zakonach. Traktowane były na takiej zasadzie, oni sobie jakoś poradzą, kościół ich wesprze. No tak, ale już wiele, wiele lat temu, tych naście lat czy więcej temu, to się skończyło. Staliśmy się jednostką w pełni profesjonalną, nawet próbowano nas kilka lat temu ugospodarowić, czyli pisać nas z mocy ustawy do form działalności gospodarczej i tym samym praktycznie doszłoby do likwidacji hospicjów. To był bodajże 2011 albo 2012 rok. Na szczęście to udało się tego uniknąć. Ale świadczy to o tym, w jaki sposób jesteśmy postrzegani, prawda? Nikt nie wnika w szczegóły takie techniczne, organizacyjne, prawne, które jeżeli przy nich się manipuluje, to mogą spowodować więcej szkody, bo na pewno nie pożytku. Na szczęście, tak jak powiedziałem wcześniej, społeczność gorzowska i nie tylko gorzowska, bo 1% to są także w zasadzie mieszkańcy całego naszego powiatu lub większej części nawet województwa, którzy przekazują 1% na rzecz naszej placówki. Na szczęście ta społeczność ludzi, którzy są przyjaźnie nastawieni do nas, nie pozwala nam zginąć. Istniejemy, prowadzimy tę działalność.
Stowarzyszenie zatrudnia lekarzy i pielęgniarki, którzy pracują w hospicjum. Wspomagają Was także wolontariusze, choć skala tej pomocy nie jest taka, jak można by było sobie życzyć.
Dzisiaj wolontariat już nie może być wolontariatem specjalistycznym, posiadającym wykształcenie medyczne czy wykształcenie na przykład pielęgniarskie. Oczywiście teoretycznie jest to możliwe, że pojawi się taki lekarz i taka pielęgniarka, która powie: nie chcę zarabiać, chcę wszystko robić wolontariacko. Znam takie miejsca, bodajże dwa w Polsce, gdzie jeszcze to działa na takiej zasadzie. Wolontariusze to jest ta część hospicjum, jeżeli chodzi o personel, która wspomaga. Nie ma u nas sposobu na to, aby przyciągnąć wolontariuszy, którzy by od razu byli gotowi na podjęcie tak trudnych wyzwań. Nawet ci, którzy są, a jest ich kilkanaścioro, sami mówią, że musieli przejść długi proces ciągłego przełamywania wewnętrznych barier psychologicznych. W Niemczech jest tak, że wolontariuszy się szkoli. Konkretnie w Frankfurcie nad Odrą jest hospicjum i domowe i stacjonarne. To jest 120 godzin szkolenia, 80 teoretycznych, 40 godzin praktycznych, ale tam jest to opłacane przez ich kasy chorych. W naszej ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie też jest powiedziane, że powinni być przeszkoleni. Tylko że to przeszkolenie, te 120 godzin trzeba opłacić. Skąd wziąć na to pieniądze, skoro my żebrzemy na tę podstawową opiekę medyczną? W każdym razie coś takiego powinno być. Także dotyczy to tych chorych, którzy pozostają w domach w ramach opieki długoterminowej. Poza tym posiadamy dział pobytu dziennego. To jest dział, w którym są osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, czyli rodziny bądź przywożą, bądź my przywozimy tych chorych do nas na kilka godzin. Po południu, po obiedzie, po podwieczorku są odwożone do domów. Jest to duża pomoc dla tych rodzin, które w przeciwnym wypadku by sobie nie poradziły. Niestety jest to dział deficytowy i na to też musimy z tych zbiórek wszystkich publicznych dokładać do tego, aby to mogło funkcjonować. Może powinniśmy więcej wsparcia otrzymać na przykład ze strony miasta w tym względzie. Staraliśmy się o to od lat i nigdy na to nie otrzymaliśmy wsparcia. Miasto ma swój dom dziennego pobytu. Te zasady, które tam obowiązują, bo zapoznałem się z nimi, jako że kilka miesięcy temu był ogłaszany konkurs przez miasto na prowadzenie takiej placówki. Nie zdecydowałem się na to ze względu na to, że te warunki dla nas są nie do przyjęcia. Chociażby fakt kryterium socjalnego. Choroba nie mierzy cudzej kieszeni, czy zasobności tej kieszeni, prawda? Czy ten chory ma dochód poniżej wartości X, czy powyżej wartości X? Więc pytam, co w takim razie z naszymi chorymi, którzy by nie spełniali tych kryteriów i trzeba by ich się pozbyć, krótko mówiąc, brutalnie. No nie mogę sobie na coś takiego pozwolić. Nie ma czegoś takiego, to nie dotyczy tylko naszych relacji z miastem, ale generalnie dla organizacji pozarządowych, jak tworzenie programów pod specyficzne formy działalności tych stowarzyszeń, tych organizacji pozarządowych, bo wielokrotnie tego doświadczyliśmy. Są programy na przykład miejskie, ministerialne, jeszcze jakieś inne, które określają takie kryteria, które ktoś wymyśli, autor tych pomysłów, tego konkursu. Albo wynika to z ustaw, albo nie chcę być niegrzeczny i powiedzieć, z czego widzimy się. Miałem w ręku projekt ustawy rządowej, która zakłada stworzenie jednego ministerstwa, ministra, który będzie odpowiedzialny za pomoc organizacjom pożytku publicznego. Ale zapisy, które tam znalazłem, mnie po prostu poraziły, bo tam też jest zapisane, że będą granty otrzymywały organizacje i te granty będą rozdawane, rozdzielane na zasadzie konkursów. Ja znowu się widzę jako organizacja, która musi znaleźć się w tych kryteriach, które oni tam wymyślili. Jeżeli nie pasujemy, a już doświadczyliśmy tego na własnej skórze, bo nie spełniacie tego kryterium, no to dziękujemy Wam, prawda? prawda? To nie patrzy się na ideę, nie patrzy się na to, co robimy, w jaki sposób, nie rozpatruje się tego tej strony merytorycznej, tylko od strony tej formalnej, prawda? Przepis jest tak ważny, że on zdusi każdą inicjatywę. Jak przez jakiś przecinek albo przez jakiś wyraz wypadamy z tego konkursu, nie otrzymujemy tego wsparcia, a przez to jesteśmy skazani na koniecznie żebranie kolejne, prawda, i mordowanie się z tym, co wydawałoby się tak oczywiste. Warto też może w tym momencie podziękować tym wszystkim, do których często nie piszemy listów z podziękowaniami, bo musiało być tego bardzo dużo, może nawet jedna osoba musiałaby non-stop to pisać. Co nie zmienia postaci rzeczy, że jesteśmy tym osobom niezmiernie wdzięczni. Mamy kaplicę hospicyjną, codziennie odbywa się tutaj msza święta i wiele z nich, z tych mszy poświęconych jest także modlitwie za naszych darczyńców. Najbardziej pewnie będą zaskoczeni, jak znajdą się po tamtej stronie życia, ktoś otworzy im tę księgę życia i powie, to uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci moich, to mnie to uczyniliście.